Gdy wytłumaczyłem z kolei wszystko to, co ja pamiętałem panu Brzowskiemu poprzez różnego rodzaju badania, seanse i tak dalej, między innymi powiedziałem takie rzeczy, które wyraziłem rysunkami, a więc takimi schematami poszczególnych konstelacji, układów różnych gwiezdnych gwiazdozbiorów. Pan Brzowski popatrzył na to i chcąc się dowiedzieć prawdy, a jeżeli jest osoba zainteresowana, to samo przejście wynika z tego, że trzeba w jakiś sposób dociec, a ponieważ sam nie jest astronomem, a ma takich znajomych, więc udał się do tych swoich znajomych i za ich pośrednictwem chciał, to się mówi, rozpinić ten temat do końca, żeby wiedzieć, co jest co, czy ja mówiłem prawdę, czy istnieje coś takiego, co ja rysowałem, o czym ja mówiłem. I więc pewien pan, nie wiem, czy mogę tu wyrazić jego nazwisko, ale niech tam, pan Butkiewicz, astronom czołowy naszego grona
astrofizyków,
astronomów. Nie znam osobiście tak bliżej tego pana. Nim jednak przy jego pomocy pan Brzowski próbowali obydwaj wespół, nie dawali rady przy pomocy komputera z najnowocześniejszym oprogramowaniem i programem astronomicznym. Rzucali to w komputer, zadając mu pytanie, żeby znalazł komputer te rzeczy, które ja rysowałem, jednak nic nie wychodziło w różny sposób. Próbowali, nic takiego nie mogli znaleźć. W końcu któryś z nich udał się po pomoc do innych astronomów, a ci podpowiedzieli dwukropek. Zasymulujcie sytuację, jaka istniała wówczas, a więc 4:22 rano, 13 sierpień 68 rok, wtorek. Jaki był wtedy układ planet północnej półkuli nieba? Może wtedy coś wam wyjdzie. Więc zrobiono tak. No i wtedy rzeczywiście wyszło, znaleźli jeden z tych układów, który ja rysowałem, tylko że był odwrotnie akurat ustawiony na tym wydruku komputerowym, który znajduje się w książce, a nie w monografii, bo ja monografię przeredagowałem już na formę książkową, którą wkrótce mam zamiar wydać. I okazało się, że jest układ Wolarza na północnej półkuli nieba i przez jego układ centralnie środkowo przechodzi linia horyzontalna o tej godzinie właśnie 4:22. O tej dacie, o której mówiłem, i to było szokujące, że akurat centralnie linia horyzontalna przez jego sam środek przechodziła, tak jak to jest to wykazane w książce Kosmiczna Układanka. Tytułu nie zmieniałem. Tak jak tytuł ma monografia, tak będzie miał tytuł i książka. Dwa rysunki z programem astronomicznym, wydruk północnej półkuli nieba, symulacja astronomiczna, którą zasymulowano na dzień właśnie ten, kiedy to miało miejsce te wydarzenia, i okazuje się, że jest w centralnym punkcie akurat północnej półkuli nieba na samym środku układ właśnie Wolarza. I teraz jest pytanie, właśnie wracam do pytania pana Dominika, skąd ja wtedy 17-letni chłopak, uczeń zawodówki, w 68 roku mogłem wiedzieć o czymś takim jak gwiazda podwójna, czyli gwiazda wielokrotna, podczas gdy dopiero Duncan Lunan, szkocki radioastronom i astrofizyk, odkrył właśnie Wolarza w 70, bodajże, nie chcę kłamać, ale w 70 chyba 7 lub 8 roku, a może nawet idzie w 9. A więc w około 10 lat po tym, gdy ja pierwszy raz o tym mówiłem. Niemniej jednak ja o tym mówiłem oczywiście, kiedy była taka gazeta Trybuna Ludu. Otóż ja po tym wydarzeniu w kilka dni potem napisałem do redaktora naczelnego tejże gazety, opisując mu poszczególne te wydarzenia, jednak w odpowiedzi dostałem list, z którego wynikałem, że mi się leczył raczej u czubków. Więc dałem sobie spokój na wiele lat, ciach bajera. I wtedy teraz wracam do pytania. Skąd ja mogłem wiedzieć w 68 roku o istnieniu czegoś takiego jak jakieś tam konstelacje i tak dalej, takie wiadomości astronomiczne, podczas gdy w tamtych latach w ogóle nikt na świecie, zaznaczam, nikt na świecie nie miał pojęcia o istnieniu Wolarza. Nie robiono jeszcze tak daleko w kosmos takich badań, nie miano na to przyrządów. Dopiero od niedawna ten Hubble, jak on tam, ten się, teleskop Hubble'a, i on dopiero penetruje wnętrze wszechświata i tak dalej. Dopiero dzięki niemu dowiedziano się prawdy. Niemniej jednak ja go wyprzedziłem o około 35 lat. Skąd ja wtedy mogłem wiedzieć o takich rzeczach? Potwierdzono to, A gdy się dowiedziano, że jednak miałem rację, więc to był dla nich swego rodzaju szok, więc wolano nabrać wody w usta, że okazało się, że 17-letni chłopak bez wiedzy, bez nauki, bez wykształcenia, z małego podwarszawskiego 6-tysięcznego wówczas miasteczka Nasiersk, w którym to miasteczku nikt nie słyszał słowa UFO w tamtych latach, i właśnie stamtąd właśnie wychodzi taka forma wiadomości, jak gdyby sensacji. Ja nie szukałem nigdy sensacji, raczej byłem odwrotnie, chciałem ukryć się gdzieś jak w skorupce, jak żółw, schować się przed światem. Nie szukałem sensacji ani rozgłosu, tylko po prostu chciałem poznać prawdę, co mi się wydarzyło. I w miarę jak się idzie dalej w las, tym więcej drzew, a więc tak samo i tungi. Im bardziej szukałem, tym coraz bardziej się więcej dowiadywałem, coraz bardziej mnie to wciągało. Także z laika stałem się, można powiedzieć, że w tej chwili doświadczonym badaczem. Nie UFO. Dla mnie UFO to nie istnieje takie słowo, bo UFO to jest niezidentyfikowany pojazd latający. Według mnie to nie UFO, powinno być tylko znane pojazdy latające.
IFO. Identified Flying Objects, czyli po prostu rozpoznane obiekty latające. Ale tutaj jest jeszcze jedna kwestia, o której pan nie powiedział, to znaczy się, my do tego dojdziemy wszystkiego, bo pan wcześniej przekazując mi podczas poprzednich naszych spotkań, że otrzymał pan do głowy pewne obrazy i były to bardzo, bardzo precyzyjne obrazy. Wiemy również z naszych bezpośrednich rozmów, że również czołowi astrofizycy świata doskonale znają ten temat. Nie będziemy tutaj wymieniać nazwisk. W każdym razie chodzi naprawdę o ludzi, którzy mają wiedzę nieprzeciętną na ten temat. I wiemy również, że doskonale znają pana Domałę. No i właśnie tutaj jest pytanie, czy może ci badacze interesowali się panem, mimo że czy ci badacze nie tylko, że potwierdzali, ale czy na przykład oni badali to, co pan mówi, nie tylko polscy badacze, tak jak pan wymienił nazwiska, ale czy też właśnie ci czołowi astrofizycy świata, których nazwisk tutaj nie wymienimy z oczywistych względów, czy oni wiedzą, mało tego, że wiedzą, to badali tę sprawę?
Badali. No nie, też nie będę... W ślad za słowami pana Dominika nie będę wymieniał nazwisk, niemniej jednak pewien bardzo numer jeden uczony z Cambridge, można powiedzieć, też stwierdził, że moje badania nie podlegają nawet matematycznym, w sensie matematyczno-fizycznym poprawkom, bo tak jak je określiłem, wyraziłem je cyframi, zgadzają się idealnie z tymi badaniami, do których oni na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a więc astronomowie, astrofizycy, dochodzili po wielu żmudnych, ciężkich pracach, latach swojej pracy. A więc skąd ja wtedy mógłbym o tym wiedzieć dużo, dużo wcześniej przed uczonymi? Samo przejście wynika tu jest jednocześnie w pytaniu i odpowiedź. Jeżeli osoba słuchająca tego, co w tej chwili mówimy z panem Dominikiem, zrozumie to i zgłębi, więc będzie miało jasny pogląd na ten temat.
Wobec tego przejdźmy może taką, zróbmy małą odskocznię od tych wydarzeń, od tego najbliższego czasu i może wróćmy do wydarzeń z lat 40., kiedy może zostawię tę kwestię do opowiedzenia panu Andrzejowi, bo on to robi w sposób bardzo obrazowy, opisowy, a przede wszystkim za każdym razem, kiedy mi to opowiada, nie pomija żadnego szczegółu i za każdym razem opowiada dokładnie to samo. To tylko może zrobić albo świetny aktor, albo po prostu człowiek, który to przeżył i którego rodzina to przeżyła. Ja jestem bezsprzecznie przekonany, że to wszystko, co dotyka pana Andrzeja, jest niezwykle przykre, ale również trzeba powiedzieć, że niezwykle prawdziwe. I tutaj trzeba również jedną kwestię dodać, że rodzina pana Andrzeja, również jego rodzeństwo oraz najbliższa rodzina była dotykana przez te wydarzenia, dokładnie przez ufonautów już od najmłodszych lat, właściwie od kołyski, można powiedzieć. Czy mógłby pan bliżej opowiedzieć o tym wydarzeniu, które przeżyła pana mama wraz z pana bratem i siostrą?
Była wojna w czasie czasu, gdy ruskie i nasze wojska tam gdzieś u ruskich zawiązane wyzwalały nasz kraj. Mama znalazła się w ogóle z pochodzenia warszawianka, z Pasierbic Piłsudskiego, z rówieśnicą się wychowała. Razem Piłsudskiego znała osobiście, nabilana do tej ćwiczeniówki chodziła, tam mieszkała. Tam jest ich jeszcze przedwojenny dom i własność, tylko nie ma komu dochodzić prawdy. Ale w czasie okresu wyzwalania naszego kraju matka znalazła się na wsi. Tam już była mężatką, miała dwoje dzieci, a więc dwoje mojego najstarszego rodzeństwa, Jurek i Jadwiga, byli mali. Malutcy byli, gdy znalazła się w miejscowości Szczawin. Szczawin, Wólka Szczawińska, a więc to jest na północny zachód od Nasielska, czyli w takim trójkącie Nasielsk, Ciechanów, Płońsk, w środku, tam w okolicach Nowego Miasta, przy trasie Świercze, Nowe Miasto, jest miejscowość w bok od głównej drogi, w lasach Szczawin. Tam się znalazła we wsi i okazało się, że wieś przechodziła z rąk do rąk, czyli raz we wsi były ruskie z Kaciuszami, raz Niemcy, tak się wypierali wzajemnie, był ostrzał, ludzi ze wsi ewakuowali akurat Niemcy do pobliskich okolicznych lasów, bo to wioska była w środku lasu, można powiedzieć, takiej puszczy. I do dziś jest ta wioska i te lasy. I ludzi ewakuowali, a że mama tam właściwie nie znała wielu osób, a znalazła się tam na tej ucieczce, na tym wygnaniu z dwojgiem dzieci, a ojciec uciekł, mój ojciec, czyli mąż mojej mamy, uciekł ze wsi ze względu na to, że mężczyzn Niemcy brali na okopy do kopania rowów, przeciwczołgowych okopów i tak dalej, więc ojciec nie chcąc służyć Niemcom dał nogę ze wioski, zostawiając tym samym matkę z dwojgiem maleństw. Siedziała w stodole, wioska przychodziła z rąk do rąk. W końcu stodoła zaczęła się palić, mama wyszła na śnieg, zaznaczam, że to była zima, tylko nie wiem, mama mówiła, ale ja nie pamiętam, a nie chcę kłamać, więc nie pamiętam, czy to był grudzień, styczeń, czy luty, wiem tylko, że była zima i głęboki, kopny śnieg. Mama wtedy, gdy stodoła zaczęła się palić, wyszła z tymi maleństwami na podwórze, zobaczył to jakiś Niemiec, dzieci płakały, ukazał tam jakiemuś swojemu obecną filarowi dać mleka, dał mleko matce w puszka kondensowane jakieś, jakiegoś tam podoficera zawołał, w gazik matkę kazał wsadzić z tymi dziećmi i kazał wywieźć ją z wioski do lasu, gdzieś tam w stronę lasu, w obawie przed nadlatującymi wciąż kaciuszami ruskimi, które waliły tam od strony Świercz. Tak, od strony Świercz, pamiętam słowa mamy. Więc matka z tymi dziećmi jechała tym gazikiem dotąd, z tym Niemcem, w stronę lasu, dopóki śnieg nie stawał się coraz bardziej głębszy. Po tych transzejach wyślizganych, zaznaczonych przez sanie, którym uciekała wioska do lasu, gazik jednak trochę jechał, ale do lasu nie dojechał, bo w końcu się zakopał. Niemiec wściekł się, żadne próby szarpaniem gazikiem do przodu, do tyłu nie dały rady. Niemiec się wściekł. Matkę z sami z dziećmi wrócił na śnieg, wyjął giwery rozwścieczony i zaczął strzelać do matki z bezpośredniej odległości, a więc z odległości około 4-5 metrów. Strzelił kilka razy, ale kule do matki nie dolatywały. Pamiętała to. Mama moja nigdy nie kłamała, nigdy, przenigdy. Nie dolatywały do mamy, tylko przed twarzą mamy, jak gdyby odbijały się jakąś niewidoczną dla oka barierę i padały w śnieg przed mamą z sykiem, tylko dymek, taka para z nich szła. Niemiec strzelał kilkakrotnie, w końcu zmienił magazynek rozwścieczony, z drugiego magazynku też kilkakrotnie wystrzelił, po czym przestał strzelać. Ustał, rozciapiżył szeroko, zdziwiony, zaskoczony, w końcu pistolet wypuścił z ręki, padł na kolana przed matką i zapłakał. To matka to dokładnie pamięta i odeszła z tymi dziećmi w las, w stronę właśnie pobliskiego już lasu. Tam już po nią wyszli niektórzy ludzie, którzy widzieli całe to zajście z niedużej odległości, z około 200-250 metrów z lasu, obserwowali to uciekinierzy z tej wioski. Zadawali matce wiele pytań, matka nie chciała z nikim rozmawiać, bo nikt ze złości po prostu, bo nikt uciekając z wioski na sanie matki nie zabrał jednak z sobą, zostawiając ją, jak to się mówi, psom na pożarcie. A więc jak to można wytłumaczyć? Bóg, cud się stał, czy pole siłowe, którym otoczono matkę, ale kto i dlaczego, czyli już wtedy matka miała z nimi kontakt, ale to nie wszystko, mówiła mi jeszcze o wielu innych rzeczach, których nie sposób wytłumaczyć z racji, z punktu widzenia naukowego, bo tych rzeczy nie można z tego punktu, na tym punkcie bazując, nie można ich wytłumaczyć przynajmniej do końca, tak jak matka z tą pasierbicą Piłsudskiego kradły z cystern niemieckich naftę, tak samo jeszcze do lamp, do opalania i do ogrzewania, jak kradły drewno na opał, jak kradły w pojemnikach takich wielkich kadziach wodę, tak samo tulgały benzynę, jak detonatory do jakichś tam zapalników kradły Niemcom i ktoś im kazał wybierać, ktoś słyszały głosy, a nie widziały ludzi w biały dzień, a słyszały głosy, które to głosy kierowały ich postępowaniem, ich poczynaniami. Mama moja nie kłamała, to były fakty. Dziś tego nie mogę udowodnić. Mama moja nie żyje już od kilku lat.
Oczywiście dla tych, którzy to słyszą po raz pierwszy, jest to coś niesamowitego, niezwykłego, ale bardzo podobne zdarzenie miał pan również drugi raz w życiu.
Tak.
Oczywiście chodzi o to zdarzenie z zatrzymującymi obiektami przed innym obiektem. Pierwszym właśnie takim wydarzeniem było to, co pan opowiadał, panie Andrzeju, z pana matką. Natomiast drugie zdarzenie było właściwie w związku z pożarem. Nie wiem, czy to można nazwać pożarem, skoro właśnie było to tak dziwne wydarzenie, że które opiera się wszelkim wytłumaczeniom naturalnego zjawiska, bądź też wszelkim naukowym wytłumaczeniom tego wszystkiego. No mówiąc to bardzo kolokwialnie i szczerze, po prostu każdy naukowiec, który będzie podchodził do tego wydarzenia, próbując je wytłumaczyć w sposób tak zwany, w cudzysłowie, racjonalny, ponieważ większość ludzi racjonalność kojarzy tylko i wyłącznie z nauką i z tym, co dowiedzieliśmy się już obecnie o świecie. Trzeba tylko przypomnieć, że kiedy Archimedes, wyskakując z wanny ponad 2000 lat temu, odkrył prawo wyporności cieczy, wyporności wody, wcale to nie anulowało faktu, że również przedtem istniało to zjawisko, tylko po prostu zostało przez kogoś opisane i zostało przez kogoś dokładnie nazwane. Dokładnie ten sam system można przyrównać do serca ludzkiego, prawda? Miliardy czy miliony istnień przeżyły życie, umarły. Natomiast dopiero w 1700 którymś roku dopiero naukowiec pokojarzył działanie serca jako pompy, która pompuje płyn, czyli krew oraz osocze do organizmu, co wcale nie anuluje faktu, że wcześniej ludzkie serca nie biły, prawda? Dlatego może przejdźmy teraz do właśnie tych wydarzeń, które spowodowały, że no po prostu tutaj trzeba powiedzieć, jednostka straży pożarnej uciekła w popłochu z miejsca zdarzenia. Może zacznijmy od wydatowania tego zdarzenia, ponieważ ja nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Może pan nam wszystkim tutaj przypomni.
To było około 17 lat temu, też dokładnie pamiętam, mam to gdzieś w dokumentach, nawet to zaświadczenie jeszcze ze straży pożarnej, ale tak coś koło tego było. 17 lat temu mieszkałem na przystanku przy Jagiellońskiej 90 w Legionowie, blisko restauracji Oaza, i z niewiadomych przyczyn nagle dom mój, który sam własnoręcznie z drewna postawiłem bez żadnych przyczyn i oznak, nagle zaczął się palić, nagle to rozumiem przez należy rozumieć to, że nagle pojawił się wszędzie, tak jakby wycięto stop klatkę z jakiegoś długotrwającego przedtem pożaru, a więc stop klatkę ze środka tego filmu o pożarze. Gdyby film trwał 10 minut, a więc pożar od pierwszej do 10 minuty, ogień by trawił jakiś budynek, więc tak w 8 minucie tego pożaru wycięto taką stop klatkę, gdzie widać cały budynek stojący w ogniu, a jeszcze sekundę przedtem nie było żadnych oznak ani żadnego śladu dymu, ognia. Mój budynek nagle stanął w ogniu, po prostu nagle cały się wszędzie palił, i z zewnątrz, i od środka. Janąca do mnie straż pożarna w linii prostej miała do mnie około 400 metrów od remizy. Zresztą od remizy w linii prostej mój budynek stał, żadnych zakrętów nie ma. W zasięgu ich wzroku był mój budynek, a więc widzieli go na lekkim wzniesieniu, patrząc od remizy. Mój budynek stał na tak zwanej górce, więc go widzieli i nie mogli dojechać na czas, czyli trzy razy po drodze gumy łapali. Jednak już gdy dojechały straże, bo pan Dominik mówi, że jednak były dwie jednostki, jeszcze mały taki radiowozik, taki żuczek czy busik tam jakiś, dojechały, chcieli gasić, to jednak woda działała odwrotnie niż miała zadanie działać, czyli działała tak jak benzyna, ogień coraz był większy, z tym, że ogień, który nie dawał ciepła, zaznaczam jeszcze raz, ogień nie dawał ciepła, sami strażacy to stwierdzili, w końcu zaskoczeni przestali gasić i zwinęli się i odklepali, jak to się mówi, czyli odbili, uciekli, można to też tak nazwać.
No ale mówi pan, że ta woda, która uderzała, znaczy się, która miała celować w dom i która miała zadanie go ugasić, również uderzała w jakąś taką niewidzialną barierę, z tego, co pan mi opowiadał.
Tak, ale tylko było w jednym miejscu skoncentrowane. Gdy się patrzyło od strony północnej na budynek, no to więc gdyby się stało ścikawką od strony północnej, tak jak to ten strażak, ten rudzielec stał, bo taki był jeden rudy, piegowaty, więc on, gdy zaczął gasić budynek od dołu, od prawej jego strony, czyli od strony ulicy Jagiellońskiej, to woda nie dolatywała w ogóle do ognia, jakieś półtora metra, może dwa metry, nie wiem, trudno mi to dzisiaj określić z perspektywy minionego czasu, ile to było metrów, a więc w jakiej odległości była taka niewidzialna bariera dla wody. Czyli ona nagle się załamywała w pewnym punkcie, nie docierając do ognia. Dopiero gdy sikawką skierował bardziej do góry i bardziej w lewo, to dopiero wtedy woda dolatywała do ognia, ale jej działanie było takie, jak mówiłem, działała jak benzyna. I ogień nie dawał ciepła.
No cóż, to dla większości państwa zapewne jest dosyć szokujące, natomiast abstrahując od tego tematu, chcielibyśmy teraz przejść do samych wydarzeń na planecie Nea, czyli Nea można tłumaczyć z języka ogólnoświatowego jako coś nowego. Nea, Neo, coś nowego, prawda? Chcielibyśmy teraz do tych wydarzeń przejść.
Wspomnę taką rzecz, że ta bariera niewidzialna to była drugi raz przy tym pożarze, natomiast trzeci raz też była, miała miejsce właśnie po 68 roku, tylko nie pamiętam, który to był rok, ale to minęło już 2-3 lata od tamtego wydarzenia, może to był 71, może drugi, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie, gdy wracałem z lasu, również tego samego chrzcińskiego, tam wiele razy potem chodziłem, z prądku się bałem tam chodzić, ale jednak minęło trochę czasu i odważyłem się tam iść pierwszy raz, drugi raz, potem zacząłem normalnie znów chodzić, niemniej jednak już nie miałem tego rodzaju spotkań. Jednak, gdy wracałem jednego razu z lasu, idąc inną drogą na skróty, a więc przez posesję pana Stasiaka, bo postanowiłem po drodze sobie za jego budynkami gospodarczymi narwać trochę jabłek, bo tam był ogród, więc szedłem sobie na skróty przez jego ogród, urwałem sobie parę jabłek, idąc już taką, można powiedzieć, trawiastym terenem, łąką, na skróty do drogi, nagle walnąłem się w coś, czego nie widziałem przed sobą i pociekła mi krew z nosa, nos rozbiłem, wyciągnąłem ręce przed siebie, namacałem właśnie coś w przestrzeni, właśnie taką barierę niewidzialną dla oka, wyczuwalną dla rąk. Odwracamy się w bok, do tyłu, wszędzie to było, tylko nie było tego nad samą ziemią około 20 cm, więc przed tym może 20, może 25 cm, ja byłem chudy, ale przeczołgałem się pod tym, tylko nie wiem ile czasu trwało, ja się czołgałem kilka metrów, zanim odważyłem się wstać i z rękoma przed sobą jak lunatyk szedłem, już nie biegłem, ale szedłem przez tą łąkę. Już nie zwracałem uwagi na to, że tam pan Stasiak, właściciel też po tej łąki, tej posesji wyszedł, co ja się z tego powodu bardzo ucieszyłem, pomimo czułem się jako intruz na jego posesji, ale z jego widoku zamiast się bać, to ja się jednak ucieszyłem, bo widziałem przynajmniej jakiegoś żywego człowieka po tym przykrym wydarzeniu kilka minut wcześniej. I on, widząc mnie, że mam rozbity nos i zakrwawione usta, bo krew mi spływała, pytał się: a Jędruś, a kto ci dał w nonio? Cóż miałem odpowiedzieć? Umyłem się przy jego studni z wody z grubsza i poszedłem do...